Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje jako projekt popularyzujący wiedzę filmową w całości po godzinach. Mogę pracować nad tym podcastem wyłącznie dzięki wsparciu patronek i patronów, a zatem zachęcam do odwiedzin mojego profilu w patronite.pl łamane przez Spoilermaster. Można się tam dowiedzieć także o bonusach oczekujących dla patronek i patronów podcastu. Dzisiejszy odcinek należy do cyklu Spoiler Master Classic. Opowiem w nim o filmie Terminator 2 Dzień Sądu. W filmie z roku 1991 w reżyserii Jamesa Camerona i oczywiście jest to kontynuacja odcinka o Terminatorze. Tak się złożyło, że to już trzeci odcinek w tym roku, który poświęcam Cameronowi i chyba nie ostatni, ponieważ jest jeszcze jeden film po Titanicu i po Terminatorze i dzisiejszym Terminatorze 2 w filmografii Camerona, który bardzo chcę omówić, ponieważ jest majstersztykiem, to znaczy przewiduję z dużym stopniem prawdopodobieństwa, że w tym roku jeszcze, nie powiem dokładnie kiedy, ale pojawi się odcinek o obcych decydującym starciu. Na razie jednak chcę Wam opowiedzieć o Terminatorze 2 i mogę to zrobić właśnie dzięki patronom. Szczególnie dziękuję patronom imiennym, to znaczy Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Misiowi, Misiowej i Misiowi Juniorowi, Jakubowi Mrozowi, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Jerzemu Zawadzkiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Make Movies, a także Michałowi Żołnierukowi i blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Bardzo raz jeszcze dziękuję. Zdradzę także, że jeżeli mam dzisiaj troszeczkę zdarty albo zmęczony głos, to dlatego, że jestem po niemalże całonocnym webinarze o filmie Tar. Nagrywam ten odcinek rano, tuż po tym webinarze, który się odbył. To był już 30. webinar Spoiler Mastera, trwał 5 godzin i 33 minuty. To rekord tych spotkań. Znowu, jeżeli jesteście zainteresowani udziałem czy odsłuchaniem nagrań tych webinarów, zapraszam na patronite.pl łamane przez Spoiler Master. Tam jest więcej szczegółów. Ja w każdym razie jestem po takim głębokim zanurzeniu właśnie w film Tar i cieszę się z tego, że teraz mogę przeskoczyć trochę rejestry i opowiedzieć o filmie akcji, o filmie, który jest na antypodach wyrafinowanego, powolnego filmu Todda Fielda. Jest arcydziełem kina kinetycznego, pełnego akcji, przemocy i emocji. Takim filmem jest Terminator 2, Dzień Sądu i to będzie temat dzisiejszego odcinka. W przygotowywaniu do tego odcinka pomogła mi książka Rebeki Keegan pod tytułem The Futurist, poświęcona życiu i twórczości Jamesa Camerona, a także tom wywiadów z Jamesem Cameronem, James Cameron Interviews, pod redakcją Bretta Dunhama. Zajrzałem także ponownie do książki Shona French'a z cyklu BFI Film Classics, poświęconej Terminatorowi pierwszemu, ponieważ pod koniec tej książki French w sposób dosyć uszczypliwy pisze o drugiej części, ponieważ nie podobała mu się tak jak pierwsza, a ja dzisiaj powiem właśnie o tym sequelu, Terminatorze 2, który w momencie premiery był najdroższym filmem świata, warto o tym pamiętać, ale także filmem, który przyniósł gigantyczne zyski i filmem, który do dzisiaj jest oceniany jako jeden z najlepszych sequeli w historii. Często jest tak, że dwójki, tak zwane drugie części filmów, spotykają się dosyć surową oceną. Nie jest tak w przypadku Terminatora 2. Dla zdecydowanej większości komentatorów ten film jest lepszy od jedynki. Myślę, że warto się nad tym zastanowić. Każdy pewnie przytoczy różne argumenty. Ja chcę zacząć tę opowieść od faktu, który warto sobie uświadomić, mianowicie, że różnica między Terminatorem pierwszym z roku 1984, o którym obszernie już opowiedziałem w odcinku, a Terminatorem drugim jest jedna i fundamentalna. To znaczy jest to różnica budżetowa, jest to różnica pozycji, jaką miał James Cameron w momencie realizacji jedynki i w momencie realizacji dwójki. To są diametralnie dwie różne sytuacje. Przypominam i odsyłam do odcinka, Terminator pierwszy był filmem niskobudżetowym, realizowanym w cudzysłowie za 5 zł w mrocznych zakątkach hollywoodzkiego systemu, który okazał się niespodziewanym hitem. Terminator 2 był już najdroższym filmem świata w momencie realizacji, a Cameron uzyskał pełną kreatywną kontrolę i już był na progu podpisania najlepszego kontraktu w historii Hollywood, to znaczy kontraktu z Foxem na rozwinięcie kilku filmów za $500 milionów. Więc o ile James Cameron prawie nic nie zarobił na pierwszym Terminatorze, o tyle honorarium Jamesa Camerona za Terminatora drugiego wynosiło $6 milionów. Powtórzę, $6 milionów, czyli w zasadzie tyle, ile kosztował cały pierwszy Terminator, a mówimy tylko o jednej pozycji budżetowej, to znaczy o wynagrodzeniu reżysera. Innymi słowy, co prawda Cameron jeszcze nie był królem świata, w sensie nie był reżyserem Titanica, jeszcze nie wzniósł Oscara za najlepszą reżyserię i film w górę, krzycząc właśnie I'm the king of the world, ale był niekoronowanym królem Hollywoodu w tym sensie, że tak wystawnego filmu akcji jeszcze w historii Hollywoodu nie było w momencie pracy nad Terminatorem 2. Warto zacząć opowieść o Terminatorze 2 od dwóch rzeczy, to znaczy od osobistego wspomnienia i od pewnego cytatu z Jamesa Camerona. Osobiste wspomnienie jest takie, że oczywiście jako dzieciak 90-sów, ja urodzony w roku 1982, po raz pierwszy widziałem Terminatora 2 na kasecie VHS. I ten seans był swoistym szokiem. Nie chodzi tylko o dosyć dużą ilość przemocy w tym filmie, bo on jest bardzo intensywny pod tym względem. I nie jest to tylko przemoc dokonywana przez Terminatorów, ale był to film, który naprawdę, i chciałbym, żeby zwłaszcza młodsi słuchacze to sobie uświadomili, zmienił oblicze kina, zmienił oblicze efektów specjalnych. Wszystkie efekty związane z postacią T-1000, czyli morderczego Terminatora granego w tym filmie przez Roberta Patricka. Otóż wszystkie efekty związane z jego przemianami ciekłometalicznymi były w roku 1991 czy drugim, w którym ja ten film oglądałem, absolutnie szokujące dla naszego ówczesnego oka. Nigdy wcześniej w kinie efekty komputerowe nie zostały zastosowane na taką skalę i z taką maestrią. I wiem, że efekty te oglądane dzisiaj, zwłaszcza przez młodszych widzów, wiem to, ponieważ przetestowałem to na mojej bratanicy, która troszeczkę się uśmiechnęła i powiedziała: a, takie CGI z wczesnych lat 90., tak? Otóż wiem, że dla młodszych widzów te efekty mają już pewną patynę, one nie wywołują takiego szoku, jak wywołały w roku 91, ale mogę tylko zapewnić, że nasze oko w roku 91 było całkowicie oszukane tymi efektami, jakie tutaj wyczarowało dla Camerona Industrial Light and Magic. To znaczy, kiedy widzieliśmy przemiany ciała Roberta Patricka w ciekły metal, w stały metal, jego tak zwane morfowanie od jednej postaci do drugiej, przemiany jego twarzy, nie kwestionowaliśmy tych efektów, po prostu rozdziawialiśmy buzię i byliśmy w szoku, że takie rzeczy dzieją się na naszych oczach. Powiem więcej o tych efektach za chwilę, ale chcę bardzo wyraźnie zaznaczyć, że właśnie od Terminatora 2 zaczyna się właściwa cyfrowa rewolucja w Hollywood i pewnie tą chronologię można by rozbudować, wskazać na chociażby w filmie Willow z 1988 roku, w którym mamy takie morfowanie zwierząt za pomocą czarodziejskiej różdżki. Na pewno trzeba by wymienić Piramidę Strachu, czyli młodego Sherlocka Holmesa ze słynnym rycerzem schodzącym z witraża, czy Głębie samego Camerona, zrealizowaną w 1989 roku, gdzie długa macka wodna także była animowana komputerowo. Te wszystkie efekty tworzyło studio Industrial Light and Magic i wspomnę jeszcze o tym studiu, jeżeli jesteście zainteresowani jego historią i historią tych efektów, bardzo warto zerknąć na Disney+. Tam jest serial pod tytułem Light and Magic, sześcioczęściowa opowieść właśnie o narodzinach tego studia, które jak wiele innych technicznych innowacji w historii kina było dzieckiem wyobraźni i zmysłu biznesowego George'a Lucasa. To pierwsza rzecz na początek, a druga rzecz na początek to cytat z Jamesa Camerona z wywiadu, jakiego udzielił w 1989 roku, pismu Starburst Magazine. Otóż tam Cameron powiedział wprost: nie interesuje mnie kręcenie sequelów do moich własnych filmów. Warto pamiętać stanowczość tego zdania, ponieważ już dwa lata później pojawił się Terminator 2, przy czym w międzyczasie nastąpiła oczywiście wypłata 6-milionowego honorarium od firmy Carolco, firmy Mario Casara i Andrew Wajny, to ciekawe postaci także związane z europejskim przemysłem filmowym, które wykupiły prawa do serii Terminatora za 10 milionów dolarów od firmy Hemdale. Także 5 milionów dolarów wylądowało w kieszeni Gail Ann Hurd, której udział w tworzeniu pierwszego scenariusza był co prawda minimalny, ale która kupiła prawa od Camerona, pamiętamy, za $1. To chyba najlepiej zainwestowany $1 w historii. Z $1 zrobiło się 5 milionów, które otrzymała za prawa do Terminatora później. Otóż firma Carolco zaproponowała Cameronowi takie właśnie sute honorarium i wówczas Cameron powiedział coś innego w wywiadzie, mianowicie powiedział wprost: I can be bought, można mnie kupić. No, patrząc na tę kwotę, pytanie jest takie, kogo nie można by było za tę kwotę kupić, ale to już zostawiam naszym sumieniom, obyśmy mieli takie dylematy. James Cameron zgodził się jednym słowem zrobić sequel, firma Carolco go produkowała. Losy firmy Carolco to jest oddzielny temat, wzrost właśnie w czasach wczesnych 90-sów, także Nagi Instynkt, ale później brutalna kasowa, ale później brutalne bankructwo. Tak czy owak, w momencie powstawania Terminator był po prostu najdroższym filmem w historii, miał budżet około 100 milionów dolarów i 20 milionów dolarów na marketing. To też jest bardzo istotne, było to naprawdę ogromna filmowa machina, którą zarządzał Cameron. Cameron w międzyczasie, w latach 80. zrobił dwa filmy pełnometrażowe pomiędzy Terminatorem a Terminatorem 2, to znaczy Obcego 2, czyli Obcych decydujące starcie, film wybitny, i Problematyczną głębię, film pod tytułem The Abyss, o którym także wspominałem już we wcześniejszych odcinkach cameronowskich, film, który prawie na przestrzeni 3 godzin opowiadał historię trochę melodramatyczną dotyczącą kryzysu w małżeństwie, a jednocześnie zawierał absolutnie pionierskie sekwencje podwodne, które wymagały niesamowicie intensywnych wysiłków od całej obsady. Tak jak wspomniałem, Terminator 2 powstawał już w innych warunkach. To była produkcja pod wieloma względami luksusowa, mimo że była jednocześnie tak nowatorska, że pewne aspekty tej produkcji nadal wywoływały wielki stres, włącznie z właśnie tymi efektami specjalnymi, które były tak nowatorskie, że do ostatniego momentu nie było wiadomo, czy wyjdą dobrze i przekonująco. Kopie filmowe trafiły do kin amerykańskich na jeden dzień przed premierą, czyli 3 lipca 1991 roku, ponieważ do ostatniego momentu trwała jeszcze nerwowa postprodukcja tych efektów, ale opłaciło się. Film był gigantycznym sukcesem i był także jednym z trzech ważnych filmów roku 1991, filmów bardzo kasowych, później także oscarowych, w których pierwsze skrzypce grały kobiety. Mianowicie silna Sarah Connor, Linda Hamilton w tym filmie, a także w tym samym roku Thelma i Louise w filmie Ridleya Scotta i oczywiście Clarice Starling w Milczeniu owiec. Rok 1991 to rok bardzo silnych kobiecych bohaterek w kinie amerykańskim. No, skoro Cameron zgodził się nakręcić ten film, to była kwestia napisania scenariusza. Scenariusz powstał dosyć szybko. Jego współautorem jest William Wisher. I tutaj warto wspomnieć o tym, że ów ciekłometaliczny Terminator, który pojawia się i którego gra Robert Patrick, był już takim pomysłem, który miał Cameron przy pisaniu części pierwszej. Zastanawiał się, jak wyglądałaby taka maszyna do zabijania, z jednej strony antropomorficzna, czyli wyglądająca jak człowiek, a z drugiej strony zdatna, zdolna do takich właśnie przemian, jakbyśmy się przyglądali transformacjom rozwoju roztańczonych kropelek rtęci. Wiedział jednak Cameron w połowie lat 80., że nie ma jeszcze takiej technologii filmowej, nie ma takich efektów specjalnych, które zapewniłyby naturalność takich efektów. Przez moment Cameron rozważał, że być może takiego ciekłometalicznego Terminatora można by animować za pomocą tak zwanego claymation, czyli w skrócie animacji plastelinowej, używającej substancji plastycznych i fotografii poklatkowej właśnie do efektów przemian, ale wiedział, że to nie będzie to. A zatem czekał na możliwości technologiczne i chcę jeszcze raz podkreślić, że to, że w tym filmie Robert Patrick jest rozpłatany na dwoje i widzimy zwisający płat ciekłego metalu, że on cały czas się zmienia, że w pewnym momencie jego ręka staje się wielką maczetą, że z jego palca wyrasta wielki metalowy pręt, że przechodzi Robert Patrick przez kraty więzienne, tak jakbyśmy przeciskali przez te kraty porcje galarety. To wszystko, co w tym filmie tak bardzo zadziwiało i co do dzisiaj robi wrażenie, chociaż już nie tak jak w 1991 roku, to wszystko były właśnie te efekty, które umożliwiły techniki Industrial Light and Magic. W sumie tych efektów komputerowych dotyczących T-1000 jest w tym filmie tylko około 5 minut, przy czym kosztowały one kilka milionów dolarów i pracę aż 35 osób, a i tak jest to tylko część efektów, ponieważ inne efekty, tak zwane mechaniczne, tworzyły inne zespoły w innych firmach. W sumie aż 4 firmy zajmujące się efektami specjalnymi pracowały przy tym filmie. A zatem mamy do czynienia z cudeńkiem efektów specjalnych. To od tego trzeba zacząć, od filmu, który naprawdę zrewolucjonizował kino pod tym względem, a 2 lata późniejsza premiera Parku Jurajskiego Stevena Spielberga, także z animowanymi komputerowo efektami, w tym przypadku znowu Industrial Light and Magic, tylko zajmujących się dinozaurami, było już tylko wisienką na torcie, to znaczy autentycznym, końcowym triumfem komputerowo generowanych obrazów w kinie i można mówić naprawdę o historii kina do Terminatora 2 i od Terminatora 2, ponieważ efekty tego filmu były tak głęboko rewolucyjne. Wracam do scenariusza. Scenariusz tworzony z Williamem Wisherem wykorzystuje pomysł właśnie Camerona na owego ciekłometalicznego Terminatora, przy czym Cameron miał genialny pomysł, na którym zasadza się cała dwójka, mianowicie na odwrócenie wektora Terminatora granego przez Arnolda Schwarzeneggera. Przypominam, że Terminator T-800 w pierwszej części był postacią negatywną. Jego siła i nieustępliwość w ściganiu Sary Connor z celem zamordowania jej były takim silnikiem narracyjnym, który trzymał i napędzał ten film aż do ostatnich scen, kiedy sam endoszkielet Terminatora nadal ściga Sarę i musi zostać koniec końców zmiażdżony w imadłach wielkiej prasy do metalu. No, skoro w tamtej części Terminator był zły, to jakim cudem w tej nowej jest dobry? Otóż w nowej fabule, bardzo zmyślnie zaplecionej przez Camerona i Wishera, rebelianci przeciwko morderczemu systemowi Skynet, który rozpętał wojnę atomową w roku 1997 i w przyszłości, w XXI wieku, walczy przeciwko niedobitkom ludzkich istnień, wysyła Terminatora T-1000, czyli tego granego przez Roberta Patricka, i to on ma na celu zamordowanie młodego Johna Connora, który go, jak wiemy, przyjście na świat jest bezpośrednią konsekwencją wydarzeń części pierwszej, a T-800, Schwarzenegger, zostaje wysłany po to, żeby Johna chronić. Zmyślność scenariusza polega na tym, że przez pierwszy kwadrans do 20 minut nie wiemy, który Terminator jest który. To znaczy wiemy, że jest, że w rzeczywistości, która przed naszymi oczami się rozwija, mamy 2 Terminatory, właśnie Patricka i Schwarzeneggera, ale nie możemy jeszcze się domyślić, który z nich będzie pozytywnym bohaterem, a negatywnym, bo cała pierwsza część podpowiada nam, że negatywny będzie Schwarzenegger, chociaż pewne tropy, takie jak chociażby elementy humoru wprowadzone w prezentacji Schwarzeneggera, na przykład w momencie kiedy zakłada czarną skórzaną kurtkę i kiedy z taką niezłą stylową wchodzi na Harley'a i rozbrzmiewa piosenka country, to są momenty, kiedy właśnie te elementy humoru zwiastują nam, że chyba tym razem ten T-800 nie będzie aż tak groźny, a z kolei twarz Patryka, jej zaciętość i wzorowana na orlich rysach mimika zwiastują, że raczej ten Terminator T-1000 jest naprawdę bardzo, bardzo złym gościem. Ale sam pomysł, żeby tak naprawdę przebudować reguły pierwszego filmu i żeby z największego czarnego charaktera zbudować postać pozytywną, co więcej, postać ojcowską dla Johna Connora, był absolutnie genialny, bo nie tylko jest wielkim zaskoczeniem dla widza, ale co więcej, Cameron na tym fundamencie, to znaczy na fundamencie dobrego Terminatora, a przynajmniej Terminatora, który został zaprogramowany, aby chronić Johna, buduje serce tego filmu. Od pewnego momentu nawet Sarah Connor, na początku uwięziona jako chora psychicznie, później uwolniona przez Terminatora i Johna Connora, nieufna wobec Terminatora Schwarzeneggera, ale nawet ona w momencie, kiedy widzi, jak Terminator bawi się z jej synem, jak przybija mu piątkę, nagle zaczyna dostrzegać, że być może jest on najlepszym możliwym ojcem dla Johna, ponieważ ten mężczyzna, T-800, nigdy Johna nie zdradzi, nigdy Johna nie porzuci. I mniej więcej w połowie filmu Terminator 2 z takiego mocnego, technologicznego kina akcji z genialną sceną pościgu motocyklowo-ciężarówkowego rozegranego w kanałach burzowych w San Fernando Valley staje się de facto filmem familijnym, filmem o rodzinie w zagrożeniu. Tą rodziną jest właśnie Sarah Connor, T-800 i John Connor w zupełnie niespodziewany, jednocześnie bardzo przekonujący sposób, odwołujący się także do mitologii związanej z klasyką amerykańskich opowieści dla dzieci, to znaczy z Czarodziejem z Oz, albowiem sam Cameron podkreślał, że T-800, który w tym filmie powoli uczy się, jak być człowiekiem, jak być także ojcem, jak poświęcić się za swoich ludzkich przyjaciół w ostatniej scenie, kiedy dobrowolnie rozpuszcza się w ciekłym metalu, aby zapobiec pozostawieniu za sobą mikrochipu, który w przyszłości posłuży do stworzenia Skynetu. Otóż ten Terminator T-800 jest w tym filmie odpowiednikiem blaszanego człowieka, Tin Mana z Czarodzieja z Oz, czyli z filmu, który bardzo na Camerona wpłynął. Myślę, że nawet w Awatarze widać te ślady Czarodzieja z Oz, także pod względem wizualnym. I Cameron wprost powiedział, że to jest film o tym, że Tin Man gets his heart, czyli ten właśnie blaszany człowiek, T-800, robot de facto, uczy się być człowiekiem, uczy się mieć serce i pod koniec staje się idealnym partnerem, ojcem, przyjacielem i także kimś, kto jest w stanie dokonać ostatecznej ofiary z własnego życia po to, aby jego rodzina przetrwała. Mamy zatem Terminatora jako film familijny i chyba zgodzicie się, że nie było to do przewidzenia po pierwszym mocnym, techno-noirowym, brutalnym filmie Terminator, w którym element familijny nie istniał w żaden sposób, a co więcej, cały film miał pewien taki cyniczny połysk. Tymczasem film Terminator 2 jest już filmem, w którym zdecydowanie bije, być może nawet odrobinę sentymentalne serce, którego obecność zdominuje jeden z kolejnych filmów Camerona, to znaczy film pod tytułem Titanic. Nie wszyscy komentatorzy wybaczyli skręt w stronę sentymentalizmu, który jest tak wyraźny w Terminatorze 2 Cameronowi. Między innymi Sean French, czyli autor książki o pierwszym Terminatorze, wielki admirator tamtego filmu, z dużym przekąsem pisał o części drugiej, doceniając oczywiście jej techniczny połysk, ale z drugiej strony mówiąc, że ten właśnie Terminator, który trochę puszcza do nas oko, który wie, że jego odzywki, na przykład słynna hiszpańska odzywka Hasta la vista baby, są po prostu zabawne, taki Terminator świadomy własnego humoru, to już jest Terminator robiony całkowicie pod publiczkę. I nawet złośliwie Sean French napisał w swojej książce, że no, ten Terminator to chyba tylko z braku czasu nie wyciął sobie jednego oka, tak jak w pierwszej części wycina sobie oko, po to, żeby podarować je jakiejś klinice dla niewidomych, aby ktoś mógł odzyskać wzrok, tak? Czyli tak jak ten Terminator pierwszy szokował nas swoją szorstkością, brutalnością, nawet taką sceną właśnie jak wycinanie oka, tak ten drugi jest tak dobry, tak altruistyczny i tak właśnie stereotypowo skonstruowany jako dobry kumpel Johna Connora, że ociera się już po prostu o sentymentalizm. To, można powiedzieć, trochę cyniczne spojrzenie. Mnie oczywiście przekonuje bardzo ten zwrot, ponieważ wydaje mi się, że pierwszy Terminator i drugi są po prostu świetnie pasującymi elementami jednej i tej samej układanki. Dodam, że żaden z czterech późniejszych sequeli, to znaczy ani Bunt Maszyn, ani Terminator Ocalenie, ani Terminator Genesis, ani Terminator Mroczne Przeznaczenie, już nie osiągnął tej rangi, to znaczy dla mnie zawsze te cztery kolejne części będą jakimiś ciałami obcymi, może z wyjątkiem Buntu Maszyn. Tymczasem część pierwsza i druga faktycznie pasują ze sobą idealnie. Jedyne rozszerzenie tego uniwersum, jakie ja akceptuję, ponieważ jest po prostu całkiem nieźle zrobione, to jest serial Kroniki Sary Connor z Leną Heady, znaną później z Gry o Tron jako Sarą Connor. Ale to oddzielny temat. Zostańmy przy Terminatorze 2 i doceńmy niesamowitą eklektyczność tego filmu, jego złożoność. Zwróćcie uwagę, że scenariusz Camerona i Wishera łączy ze sobą bardzo sprzeczne elementy, bo to jest jeden 2,5-godzinny film, a zatem długi, w którym mamy pożenione ze sobą różne konwencje. Mamy zdecydowanie sci-fi, oczywiście, tak? Cała historia jest o tym, żeby zapobiec buntowi maszyn, triumfowi sztucznej inteligencji nad inteligencją ludzką, co swoją drogą ogląda się bardzo z dużym dreszczykiem, zwłaszcza w miesiącu roku 2023, w którym kilkuset naukowców i intelektualistów podpisało list błagalny, żeby zatrzymać eksperymenty na czatach GPT i sztucznej inteligencji, ponieważ ich nadmierny i zbyt szybki rozwój może doprowadzić do kłopotów. No, James Cameron wydaje się, że przewidział to, że sztuczna inteligencja może nam przysporzyć kłopotów już w filmach o Terminatorze. Więc to jest po pierwsze sci-fi. Z drugiej strony jest to znakomity film akcji, w którym są jedne z najlepszych pościgów w historii, bo i pościg samochodowo, ciężarówkowo, motocyklowy w tych burzowych kanałach w San Fernando Valley, który de facto otwiera właściwą część filmu. I pościg, w którym T-1000 Robert Patrick biegnie za samochodem, za uciekającymi z szpitala psychiatrycznego w Pescadero, Sarą Connor, Terminatorem 800 i Johnem, wbijając swoje metalowe ręce w maskę samochodu w sposób niesamowicie brutalny, jednocześnie nieuchronny, silny. I główna sekwencja akcji pościgu w hucie żelaza pod koniec, to są po prostu mistrzowskie sceny akcji. A z trzeciej strony mamy właśnie tę dynamikę rodzinną, to znaczy stworzenie takiego dziwnego ustawienia rodzinnego, gdzie mamy właśnie tego Terminatora 800 jako ojca, mamy Sarę Connor, która przez długi czas udawała obłęd po to tylko, żeby przeżyć. Wcześniej ma za sobą także szkolenie wojskowe, jest niesamowicie silna fizycznie, ale która nie potrafi nikomu zaufać, bo jest tak straumatyzowana doświadczeniami z części pierwszej. No i oczywiście sam John Connor, który nie chce, to też jest wspaniale tu psychologicznie pokazane, że ten młody chłopak nie chce uwierzyć w to, że rzekomo ma być jakimś zbawicielem ludzkości. Jest to po prostu młody nastolatek, który patrzy na swoją matkę trochę jak na wariatkę, kiedy mówi o tym zbliżającym się holokauście atomowym, kiedy mówi o tym, że John będzie przywódcą. Tutaj Edward Furlong, który gra tę rolę, jest znakomity, bo pokazuje taką bardzo wiarygodną, taki bardzo wiarygodny sceptycyzm nastolatka, który słuchając tego w ustach swojej matki, mówi po prostu: mamo, no zwariowałaś, tak? To nie jest prawda. I to jest bardzo prawdziwie zagrane przez Furlonga. I to jest kolejny właśnie wymiar tego filmu, a jednocześnie nad tym wszystkim unosi się pewien filozoficzny temat, ponieważ Terminator 2 jest filmem nakręconym tuż po końcu Zimnej Wojny. Nawet odnosi się, jest tam taka dowcipny dialog o Rosjanach, o tym, że no chyba już teraz są naszymi przyjaciółmi, tak, już chyba teraz z nimi nie walczymy. To taki szczególny moment tuż po zimnowojenny, w którym takie słowa mogły paść. Dzisiaj już kontekst jest trochę inny. Natomiast jest to film, który zadaje pytanie o przyszłość zbrojeń i jak sam Cameron mówi, jest to najbardziej pełen przemocy film antywojenny, ponieważ po to, aby przekierować losy ludzkości, po to, aby upewnić się, że Skynet nie przejmie władzy, trzeba bardzo mocno o to zawalczyć właśnie. Czyli te militarne, fizyczne walki Sary Connor, T-800 i Johna są konieczne, trzeba powalczyć trochę o to, żeby w przyszłości nie było wojny atomowej, która pochłonie całą ludzkość. Brzmi to trochę orwellowsko, jak to hasło z 1984 roku, wojna dla pokoju, ale taki jest paradoks Camerona, który jednocześnie jest pacyfistą, co najlepiej widać w jego niemal sentymentalnym pacyfizmie w filmie Avatar i Avatar 2, a z drugiej strony oczywiście jest rozkochany w broni palnej, w militariach, w tej całej maszynerii, którą tak celebruje chociażby w Obcym 2, czy właśnie w obydwu Terminatorach. A zatem Terminator 2 wyraża taką podwójną naturę Camerona, który z jednej strony właśnie w tamtym czasie też odkrywał już radości ojcowstwa, zresztą związał się na planie filmu właśnie z Lindą Hamilton, z którą parę lat później się rozstanie, wcześniej rozstał się z Catherine Bigelow i z Gail Ann Hart, wszystko mocne kobiety świata kina, a z drugiej strony jest ten drugi Cameron, który właśnie jest reżyserem przemocy, jest reżyserem scen z takim militarnym sznytem i to rozszczepienie na dwóch Cameronów bardzo ciekawie się wiąże z tematem tego filmu, to znaczy z rozszczepieniem na dwóch Terminatorów, bo tak jak jest dobry Terminator i zły Terminator, Schwarzenegger i Robert Patrick, tak często współpracownicy Camerona mówią, że jest dwóch Cameronów, że jest taki miły kumpel Jim, z którym fajnie się napić piwa, kiedy można pogadać o kinie, ale jest ten ciemny Cameron, który jest na planie filmu właśnie militarny, przemocowy, wrzeszczący i często mówią o nim Midge, to znaczy Jim czytany od tyłu, czyli tak jakby było tych dwóch Jimów w ciele jednego Jima. I wydaje się, że gdyby ktoś chciał czytać Terminatora 2 psychoanalitycznie, to być może jest to także film o pewnym rozszczepieniu samego Camerona, który z jednej strony potrafi być znakomitym kumplem, który bardzo pomógł w życiu między innymi Guillermo del Toro, także kiedy członek jego rodziny został porwany w Meksyku i Cameron wyłożył własne pieniądze, żeby pomóc w odnalezieniu go. Del Toro zawsze mówi, że Jim jest najlepszym możliwym przyjacielem, jakiego można tylko mieć, a z drugiej strony członkowie ekipy Camerona często odchodzili po pojedynczym zetknięciu z nim, nosili koszulki obwieszczające to, że nigdy więcej nie będą pracować z Cameronem, ponieważ wprowadza on na planie tak ostry, militarny dryl, co swoją drogą podobno się trochę zmieniło przy dwóch filmach o Awatarze, ale jednak Terminator 2 wydaje mi się, że jest także taką psychodramą, w której dwie wersje samego Jima Camerona walczą ze sobą, przy czym nie ma wątpliwości, że prawdziwym alter ego Camerona jest oczywiście sama Sarah Connor i to jest też bardzo ciekawe, to już o tym wspominałem wielokrotnie, że u Camerona właśnie postaci kobiece są najczęściej fokusem identyfikacji, to jest prawda o Ripley w Obcych, to jest prawda o Rose w Titaniku i to jest oczywiście prawda o Sarze Connor w Terminatorze. Ten temat podwójności jest nawet bardziej rozbudowany, ponieważ w filmie występuje nie tylko Linda Hamilton jako Sarah Connor, ale także Leslie, jej siostra bliźniaczka, która występuje w scenie, w której widzimy w pewnym momencie dwie Sary Connor, a zatem ta podwójność, bliźniaczość także przelała się na samą obsadę, w której widzimy właśnie bliźniaczkę Lindy Hamilton. Także bracia bliźniacy grają stróża, ochroniarza, który w pewnym momencie zostaje zamordowany przez T-1000, który wcielił się, upodobnił do właśnie do tego ochroniarza, a na ekranie mamy dwóch ochroniarzy przy maszynie z Pepsi-Colą. A zatem film pod tytułem T2 jest jednocześnie filmem o podwójności w bardzo dużym skrócie. cudo efektów specjalnych, film wielowymiarowy, tak jak starałem się teraz pokazać, film wielotematyczny, film świetnie trzymający w napięciu, film, który Syd Field, guru scenariuszowy amerykański, wybrał jako jeden z czterech najlepszych scenariuszy lat 90. i opisał bardzo szczegółowo, przeanalizował ten scenariusz w swojej książce Four Screenplays. Film, który przyniósł ogromne pieniądze, ale także film, który był w nowatorski i agresywny sposób sprzedawany. $20 milionów poszło na promocję Terminatora 2, na reklamy telewizyjne, na ogłoszenia, ale także na bardziej pomysłowy marketing. Wideoklip Guns N' Roses z wykorzystaniem obrazów z filmu i postaci Schwarzeneggera. Piosenka You Could Be Mine, bardzo rozbudowana współpraca z siecią fast foodowych restauracji Subway, które w międzyczasie dotarły także i do nas. Firma Pepsi, wszechobecna w tym filmie, jeżeli dobrze się przyjrzeć, to także współpraca komercyjna. Innymi słowy, mówimy tutaj o doskonale naoliwionej maszynie, a być może wręcz o ciekłometalicznym filmie, który w znakomity sposób został pomyślany i jako scenariusz, i jako opowieść, i jako cudo efektów specjalnych, ale także, nie zapominajmy, jako produkt, który następnie sprzedał się więcej niż genialnie, przy czym wszystkie elementy tego filmu tak samo się do tego przyczyniły. I charyzma Schwarzeneggera, i fakt, że był już wtedy gigantyczną gwiazdą. I Linda Hamilton, która wniosła do roli Sary Connor prawdziwą, dziką wręcz siłę, z jednej strony matki, która chce bronić swoje dziecko, z drugiej strony kobiety, która walczy o samą siebie. Hamilton do tego filmu przeszła ostry trening fizyczny z izraelskim komando, który uczył ją, jak walczyć, i widać w jej mięśniach niesamowitą pracę. To zresztą w tamtym czasie Linda Hamilton stała się wręcz ikoną takiej silnej kobiecości. I oczywiście Robert Patrick, który bardzo dużo wniósł do roli T-1000, nie da się powiedzieć, żeby tutaj komputery wykonały za niego pracę, ponieważ cała mimika, sposób poruszania się T-1000, ta nieuchronność, siła i złowieszczość będąca w jego spojrzeniu ciągle takim samym, a jednocześnie ciągle emanującym grozą, to wszystko są umiejętności tego aktora i naprawdę Robert Patrick przyczynił się ogromnie do tego, że T-1000 to jeden z najbardziej przerażających czarnych charakterów w historii kina. Nagroda oczywiście była wielka, ponieważ film okazał się dużym sukcesem kasowym. Był także oscarowo bardzo szczęśliwy, ponieważ otrzymał aż 2 statuetki za charakteryzację i za efekty specjalne. Swoją drogą był pierwszym w historii sequelem nominowanym do statuetek, przy czym pierwsza część nie miała żadnej nominacji. To pierwszy taki przypadek, żeby dwójka otrzymała nominację do czegokolwiek, podczas kiedy jedynka nie była nominowana do niczego. Wydaje mi się, że oglądany film po latach nadal robi ogromne wrażenie swoją kinetycznością, mistrzostwem scen akcji i wciąż myślę pomysłowością efektów specjalnych. Ja żałuję, że moje oko już nigdy nie wróci do tego stanu, w jakim było w 91 roku, to znaczy już nigdy w momencie, kiedy T-1000 wyłania się w płynny sposób z linoleum kratkowanego w korytarzu szpitala psychiatrycznego. Ja już nigdy nie zobaczę tego ruchu w tak naturalny sposób, jak zobaczyłem go w 91, bo w 91 czy drugim, kiedy oglądałem ten film, to po prostu ja przyjąłem w 100%, że z tego linoleum naprawdę wyłania się postać quasi-ludzka. Obecnie widzę już pewne cyfrowe szwy, nawet jeżeli ich nie potrafię nazwać, to po prostu wyczuwam, że to CGI nie ma takiej płynności i naturalności, jak efekty, do których jesteśmy przyzwyczajeni dzisiaj, ale wciąż sama pomysłowość tych efektów, tego, w jaki sposób Cameron ogrywa te efekty także pracą kamery, tym, co jest pokazywane, a co nie jest pokazywane. Na przykład w scenie zamordowania ojczyma Johna, kiedy to jeden ruch kamery ujawnia, że został przebity metalowym prętem podczas picia mleka z kartonu. To są wszystko naprawdę mistrzowskie, reżyserskie chwyty Camerona i wydaje mi się, że nawet jeżeli sam rysunek tych efektów się troszeczkę zestarzał, o tyle samo ich wykorzystanie, dramaturgiczne umotywowanie i użycie ich w funkcji jednocześnie budowania akcji i napięcia to wszystko nadal świadczy o ogromnej maestrii Camerona, reżysera. I postscriptum do tego filmu jest film pod tytułem Prawdziwe kłamstwa. 3 lata późniejszy, zrealizowany wedle scenariusza filmu francuskiego thrillera komediowego, film True Lies, czyli właśnie Prawdziwe kłamstwa, z Arnoldem Schwarzeneggerem i Jamie Lee Curtis, niedawną laureatką Oscara za Wszystko wszędzie naraz, gdzie Schwarzenegger i Jamie Lee Curtis zagrali małżeństwo, które nawzajem ukrywa przed sobą część prawdy o swoim życiu. Nie chodzi tutaj o zdradę małżeńską, tylko chodzi o fakt, że oboje są tajnymi agentami i żyją właśnie w takiej iluzji, że ich życie codzienne to po prostu typowa amerykańska rodzina, ale i mąż, i żona prowadzą drugą egzystencję jako właśnie super szpiedzy. Ten film zestarzał się moim zdaniem najgorzej ze wszystkich filmów Camerona. Jeżeli chodzi o humor, który tam jest obecny, on obecnie jest bardzo, bardzo już, powiem wprost, boomerski. Z drugiej strony film zestarzał się także w swojej politycznej beztrosce, bo tam arabscy terroryści są traktowani jako tacy, no, typowi filmowi źli goście, natomiast wiemy, że już parę lat później taka groźba, jaka tam jest terroryzmu islamskiego, jest po prostu się urealniła w postaci 11 września, tymczasem Cameron bawił się tymi elementami bardzo beztrosko. Natomiast wydaje mi się, że Prawdziwe kłamstwa to znakomite postscriptum i do Terminatorów poprzez uruchomienie innego trochę Arnolda, ale także do związków uczuciowych Camerona, które były zawsze burzliwe, zawsze były właśnie z silnymi kobietami, takimi jak Gail Ann Hurd, czy Catherine Bigelow, czy Linda Hamilton. Często kończyły się rozstaniami i Cameron, pokazując właśnie to małżeństwo, które z jednej strony próbuje tworzyć pozory zwyczajnego, mieszczańskiego, codziennego życia, a z drugiej strony jest rozsadzane energią współmałżonków, z których każdy chce dokonywać rzeczy nadludzkich, niezwykłych, atletycznych, wielkich, to chyba jest też prawda o związkach Camerona z kobietami, które także, tak jak Catherine Bigelow, która pokonała go w wyścigu oscarowym w 2010 roku, które także potrzebowały tej samorealizacji właśnie na przestrzeni kina i jest w tych Prawdziwych kłamstwach po prostu nomen omen jakiś element prawdy o samym Cameronie, ale ten element prawdy jest także w Terminatorze 2, w tym rozdwojeniu na dwóch Terminatorów. Także James Cameron mówi nam coś o sobie, mówi o tym, że z jednej strony ma w sobie te uczucia, powiedzmy, ojcowsko-matczyne, czułe, które już, którym dał upust w postaci Ripley w Obcych decydującym starciu, ale że z drugiej strony jest tym technokratą, jest tym T-1000, który swoje filmy reżyseruje dosłownie żelazną pięścią i tworzy obrazy, sekwencje wizualne, których do tej pory nasze oko nie widziało. I ja mogę to poświadczyć, bo rzeczywiście w roku 92 nasze oczy były zaszokowane tym, co pokazał nam Cameron. Poszerzył on granice naszej widzialności, tego, co jest dostępne naszemu oku. W tym sensie jest jednym z architektów naszej współczesności, kimś, kto później w Awatarze oczywiście przesunie te granice jeszcze dalej i jeszcze dalej. Jest prawdziwym technokratą, wizjonerem kina. I w T2, w Terminatorze 2, wydaje mi się, że najlepiej połączył wszystkie paradoksalne elementy swojej wizji, to znaczy i przemoc, i czułość, i opowieść o rodzinie, ale także opowieść o maszynach, które jeżeli mają nam służyć, to muszą zostać poddane jakiejś formie kontroli. Co powiedziawszy, mam nadzieję, że następnych odcinków Spoilermastera nie będzie nagrywał Chat GPT, tylko że będę nagrywał wciąż te odcinki ja. Mam nadzieję, że ta opowieść o Terminatorze 2 się wam spodobała. To jest film, który do dzisiaj, myślę, robi duże wrażenie. Jest takim wzorcowym kinem akcji, a jednocześnie zadaje dużo pytań i o rodzicielstwo, i o technologię, i o naszą przyszłość, i o naszą sprawczość. To prawdziwa taka przypowiastka science fiction, która jednocześnie dostarcza mnóstwo kinowej frajdy, a także zadaje ważkie pytania. Cieszę się, że mogłem wam opowiedzieć o tym dyptyku Terminator i Terminator 2. I tak jak mówię, nie kończę jeszcze z Cameronem, ponieważ jeszcze jeden film na pewno chcę omówić osobno, to znaczy Obcych decydujące starcie, ale teraz potrzebuję troszkę wakacji od Camerona, a zatem już niedługo kolejny Spoiler Master, ale tym razem temat będzie zupełnie inny. Za tydzień przejdziemy do bardziej delikatnego, można powiedzieć mglistego chwilami, czułego i dowcipnego świata reżyserki, która, tutaj zrobię pauzę, patroni już wiedzą, jaki film będzie następny w kolejce. Wszyscy pozostali słuchacze dowiedzą się tego, jak zawsze w środę przed emisją. Jak zawsze zachęcam do wsparcia. Wysłuchaliście tego odcinka dzięki patronkom i patronom. Dzięki ich wsparciu mogę dalej nagrywać. Zachęcam was, żebyście przyłączyli się do tej grupy, a jeżeli nie możecie, zawsze podkreślam, bardzo, bardzo zachęcam do dzielenia się odcinkami, tak żeby Spoiler Master miał coraz więcej słuchaczek i słuchaczy. Dziękuję wam i do usłyszenia za tydzień. Hasta la vista, baby!